Nie ma tam błędu. Też może być na pamiątkę kogo czego. Ja się zapytam. Chyba ta obie strony. Dobra. Zaraz sprawdzę, dobra, no. Tak, numer 1. Sorry. przeszedłem do plejady. Wszystkie poważne zostawiam wam.
Dzień dobry. Witamy serdecznie na briefingu prasowym Marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Będziemy mówić o tym, jak będą wyglądały prace w kolejnym tygodniu trwającego posiedzenia Sejmu. Bardzo proszę, panie marszałku.
Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Chciałbym, żebyście, witam moich kolegów i koleżanki z klubu Polska 2050. Spontaniczne brawa od marszałka. Dziękuję, cieszę się, że jesteście. Drodzy państwo, chciałbym, żeby stało się zwyczajem w tej Izbie, że informujemy się nawzajem tak często, jak to możliwe, o tym, co nas czeka, jaki plan pracy przed nami, żebyśmy mogli się do tych wspólnych zadań dobrze przygotować. A więc decyzji ostatecznej jeszcze nie ma, natomiast ja razem ze współpracownikami przygotowaliśmy plan porządku prac Sejmu w przyszłym tygodniu w ramach tego pierwszego posiedzenia. To będzie bardzo intensywny tydzień, bardzo intensywne dwa dni. W kolejnym tygodniu, czyli tym, który będzie jeszcze po tym tygodniu, który nastąpi, spodziewam się nawet posiedzenia trzydniowego, żebyśmy byli w stanie te wszystkie rzeczy, z którymi chcemy się zmierzyć, zrobić. Ostateczna decyzja ustalenia porządku obrad to kompetencja marszałka Sejmu, natomiast ja oczywiście będę jeszcze w tej sprawie zasięgał opinii Prezydium Sejmu, Konwentu Seniorów. Chcę Państwu powiedzieć, z jaką propozycją do nich pójdę i do jakiej propozycji będę naszych, moich współpracowników przekonywał. A więc w pierwszym dniu posiedzenia obrad tego samego posiedzenia we wtorek. Od rana będą trwały posiedzenia komisji sejmowych. Jak Państwo wiecie, większość z nich została już ukonstytuowana. Zostały chyba jeszcze 4, o ile mnie pamięć nie myli, które wciąż czekają na swoje pierwsze posiedzenie i wyłonienie prezydiów. To się będzie działo na bieżąco. Tam w jednej z komisji są problemy takie, że część składu komisji po prostu zachorowała na COVID i nie byli w stanie zebrać się w tym dniu. W innych to są inne przypadki organizacyjne, ale postaramy się doprowadzić do tego, żeby jak najszybciej powstały, żeby móc do nich kierować ustawy. Mam nadzieję, że na plenarnym posiedzeniu, które zacznie się o godzinie 12 właśnie z tego powodu, nie możemy zacząć wcześniej, powołamy Rzecznika Praw Dziecka. Powołamy też członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, nazywanej czasami kolokwialnie Komisją do spraw pedofilii. W tej chwili te zgłoszenia kandydatów na te stanowiska są w komisjach, są opiniowane przez komisję. Przewodniczący komisji zapewnili mnie, że będą gotowi z opiniami, tak żebyśmy mogli te ważne decyzje we wtorek podjąć. Wiecie Państwo, że wczoraj w Sejmie procedowany był pierwszy w tej kadencji, choć wniesiony w poprzedniej, projekt dotyczący finansowania procedury in vitro. Nie byliśmy w stanie wczoraj odesłać do komisji z tego wniosku, że został złożony, jak wiecie, wniosek o odrzucenie projektu. Musimy przegłosować ten wniosek i jeżeli zostanie oddalony, to projekt trafi do Komisji Zdrowia po pierwszym czytaniu, tak żeby pewnie na następnym posiedzeniu w środę móc zostać przegłosowany. Mam taką nadzieję. A więc Rzecznik Praw Dziecka, członek lub członkini Państwowej Komisji do spraw pedofilii, kolejny krok w sprawie ustawy obywatelskiej, projektu obywatelskiego w sprawie finansowania in vitro. Następnie chciałbym, żebyśmy tego dnia zajęli się wniesioną przez rząd ustawą dotyczącą niedzieli handlowej, przeniesienia niedzieli handlowej z 24, z Wigilii na 10. To nie jest skomplikowany projekt. Ta ustawa, zdecydowałem, trafiła już do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki i mam nadzieję, że na posiedzeniu plenarnym odbędzie się jej drugie czytanie właśnie we wtorek. Resztę dnia zakładam, że to może potrwać nawet do północy. To zależy od oczywiście też potrzeb Państwa posłów, jeżeli chodzi o komentowanie i wypowiadanie się w tej sprawie. Chciałbym, żebyśmy poświęcili projektom uchwał wniesionych wczoraj do Sejmu w sprawie powołania komisji śledczych, trzech komisji śledczych. Pierwsza z nich dotyczy wyborów kopertowych, mówiąc zupełnie wprost. Druga dotyczy tej skandalicznej sytuacji związanej z handlem polskimi wizami, a trzecia będzie próbowała zgodnie z tą uchwałą odpowiedzieć na pytanie, kto i dlaczego kupił oprogramowanie Pegasus dla polskich służb specjalnych i w jaki sposób to oprogramowanie było używane. Wszystkie te sprawy to sprawy, które bulwersowały opinię publiczną. Wszystkie te sprawy nie znalazły sensownego i przekonującego wyjaśnienia. Skoro do tej pory to nie zostało zrobione, to na początku rządów nowej ekipy i nowej większości, zgodnie z tym, co obiecywaliśmy naszym wyborcom, wyjaśnione musi zostać. Te trzy projekty uchwał chciałbym, żeby miały swoje pierwsze czytanie właśnie tego dnia, w drugiej części posiedzenia wtorkowego. Zakładam, jak mówię, że może potrwać dość długo. Przygotowaliśmy razem z Kancelarią Sejmu dość dużo czasu na dyskusję, natomiast uważamy, że ta dyskusja się musi odbyć. Powołanie tych komisji musi zostać przez Sejm rozpatrzone i posłowie muszą zdecydować o tym, czy Polacy w tych bulwersujących sprawach wreszcie dostaną rzetelne, przejrzane przez parlament informacje, czy nadal będziemy się domyślać, opierać się na plotkach, przeciekach, jakichś sygnałach, które są niepotwierdzone. Moim zdaniem warto się z tą sprawą zmierzyć. W kolejny dzień posiedzenia to środa. Chcielibyśmy zacząć już o godzinie 9. Mam nadzieję, że po tym maratonie, który będziemy mieli poprzedniego dnia, wystarczy nam sił na sprawne przeprocedowanie punktów, które chcielibyśmy przeprocesować w tym dniu. I oto, drodzy Państwo, Sejm bierze się do drugiego projektu obywatelskiego. Chcemy bardzo wyraźnie pokazać, że właśnie po to tu jesteśmy. Żeby projekty obywatelskie nie były mrożone, tylko były rzeczywiście procedowane przez Sejm na sali plenarnej. Zaczęliśmy projekt o procedurze in vitro. Chciałbym, żeby w środę o 9 odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu złożonego przez środowisko pielęgniarek dotyczącego podwyżek tak naprawdę dla środowiska nie tylko pielęgniarek, ale też i diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów. Możecie Państwo zapoznać się ze szczegółami tego projektu. Ja nie będę o tym mówił długo. On generalnie wprowadza to, co już dawno powinno zostać wprowadzone, a więc podwyżki związane z realnymi kwalifikacjami osób pracujących w ochronie zdrowia, a nie z tymi kwalifikacjami, które są przypisane jako wymagane do danego stanowiska. Ten projekt zakłada, że wraz z nabyciem kolejnych kwalifikacji pielęgniarki, ale też i inni pracownicy zawodów medycznych nie będą musieli czekać do następnego roku na aktualizację wynagrodzenia, tylko będą otrzymywali ją zaraz po tym, jak te kwalifikacje uzyskają. To sprawiedliwe. Tak powinno być. Pielęgniarki też, pamiętacie, na proteście przed Sejmem, myśmy na nim byli z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, apelowały o zmianę współczynników, od których liczy się wynagrodzenie. Wiecie, jak dramatyczna jest sytuacja, jeżeli chodzi o pielęgniarki w Polsce. Jaka jest średnia wieku pielęgniarek w Polsce, salowych, położnych, pracowników ochrony zdrowia w niektórych obszarach za chwilę może nam zabraknąć. My dzisiaj musimy się o nich upomnieć i skoro oni chcą upomnieć się o to swoim głosem, składając projekt obywatelski, to ja chciałbym, żeby Sejm zajął się nim szybko i ten projekt, mam nadzieję, będzie sprawnie po raz pierwszy przeczytany, jako obywatelski musi być, na posiedzeniu plenarnym właśnie w środę rano. W środę, mam nadzieję, będziemy mieli też już materiały z prac z komisji w sprawie ustawy o in vitro i być może będziemy gotowi do przegłosowania tej ustawy właśnie w środę. No i ostatni punkt, który chcielibyśmy w bloku głosowań w środę zrobić, to przeprocesować odwołanie członków komisji powołanej, ona się nazywa oficjalnie, do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022. To jest ta komisja, którą określano jako komisję stworzoną na bazie prawa nazywanego Lex Tusk. Wszyscy Państwo znają sprawę. Dla mnie czymś niezrozumiałym jest, i wielokrotnie też o tym mówiłem, że polski parlament powołał komisję, której zakres pracy tak naprawdę dubluje zakres pracy i kompetencje służb specjalnych. Jeżeli były jakieś wpływy rosyjskie w Polsce w tych latach, o których mówi ta ustawa tworząca tę komisję, to od czego my mamy służby? Znaczy, to powinniśmy już dawno o nich wiedzieć i powinniśmy się z tą wiedzą czuć bezpiecznie. Ale teraz powołujemy komisję, której członkowie zarabiają powyżej 12 tysięcy złotych, a przewodniczący odpowiednio więcej miesięcznie. Te wynagrodzenia oczywiście są im wypłacane. Mają eleganckie biuro w kancelarii premiera i całą obsługę z tym związaną. A jak do tej pory, jak słyszymy, prowadzą kwerendę pogłębioną, dotyczącą tych rzeczy, które Sejm im zadał. Ja uważam, że to dobry moment, żeby zapytać Sejm, czy na pewno potrzebujemy dzisiaj tak wysoko opłacanych członków w tejże komisji, czy tej sprawy nie powinniśmy jednak umieć jako państwo, jeżeli jest rzeczywiście czymś, co uważamy za pilne i palące, załatwić w inny sposób. Nikt nie chce wpływów rosyjskich w Polsce i nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast Sejm powinien mieć możliwość sprawdzenia, czy ta tak kontrowersyjna metoda ustalania tych wpływów rzeczywiście ma sens,
czy nie. A więc głosowanie, czy głosowania nad odwołaniem członków tej komisji, myślę, że powinny odbyć się w bloku głosowań w środę, pewnie po południu. Tam będą też jeszcze inne głosowania, bo to będzie blok głosowań, więc wszystkie rzeczy do przegłosowania właśnie wtedy będziemy głosować. Na tym byśmy tę część posiedzenia zakończyli. Jak Państwo widzą, mnóstwo rzeczy do zrobienia. Powołanie bardzo ważnych osób w państwie. Rzecznik Praw Dziecka to w mojej ocenie też ojca dwóch dziewczynek, jedna z najważniejszych osób w państwie. Zatkanie tej haniebnej dziury w Komisji do Spraw Pedofilii, która od tak wielu miesięcy nie może w związku z tym wybrać swojego przewodniczącego i normalnie pracować, zapewniając bezpieczeństwo nam wszystkim. Ach, nie wspomniałem jeszcze, powołamy jeszcze komisję kodyfikacyjną, bo tego nie zrobiliśmy. To jest komisja nadzwyczajna i musimy ją powołać jak najszybciej. Pewnie będą za chwilę jakieś ustawy, które będą dotykały zmian kodeksów, więc komisja kodyfikacyjna też się w Sejmie szybko przyda. Jeżeli by dobrze poszło i sprawnie, to zrobilibyśmy kawał dobrej roboty i kawał dobrej legislacji, dając nadzieję Polakom. Po pierwsze, że będą mogli w Polsce bezpiecznie rodzić dzieci ze wsparciem państwa. Po drugie, pokażemy, że państwo szanuje przedstawicieli zawodów medycznych, którzy do tej pory nie mogli doprosić się o swoje. Po trzecie, wreszcie zaczniemy dawać Polakom prawo do prawdy, którego odmawiano im w ostatnich latach za często. Oczywiście Sejm podejmie decyzję w tej sprawie, natomiast ja czuję się w obowiązku, zanim jeszcze będziemy mieli rząd, żeby te sprawy na wokandzie położyć i żeby jak najszybciej się nimi zająć. To tyle chyba takiej wstępnej przymiarki do tego, co czeka nas w przyszłym tygodniu. Tak jak powiedziałem, w jeszcze kolejnym tygodniu spodziewamy się jeszcze bardziej intensywnych obrad. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli w Polsce rząd, a więc kolejne ustawy, które będą wpływać i mnóstwo roboty z tym związanej. Dziękuję Państwu bardzo i mam nadzieję na owocną współpracę w przyszłym tygodniu. Macie pewnie jakieś pytania, więc jestem tu, żeby na nie odpowiedzieć.
Pan redaktor, dzień dobry, Maciej Kluczka, Radio Tok FM. To jeszcze nie pytanie, ale mała uwaga. Nocnych posiedzeń miało nie być, a pan marszałek mówił o pracy do północy, więc...
Tak, może... będziemy robili wszystko, żeby ich nie było. Tylko mamy dzisiaj do czynienia ze specyficzną sytuacją związaną z tym, że dopiero ukonstytuowały się komisje. I komisje, a też posłowie, którzy zjeżdżają na posiedzenia tych komisji, dopiero teraz tak naprawdę wchodzą w te obroty, które powinny być. Gdyby nie to, że komisje jeszcze się muszą pokonstytuować i pospotykać w takim trybie, w jakim powinny, to zaczęlibyśmy te obrady wcześniej, we wtorek, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić z tego powodu. Będę robił wszystko, co się da, żeby unikać tego typu spiętrzeń, żebyśmy w te godziny nocne nie wchodzili, z szacunku nie tylko do posłów, do państwa, ale też i do pracowników Sejmu, którzy wtedy do późnych godzin muszą nam towarzyszyć. No ta sytuacja jest wyjątkowa, bo to start kadencji.
Chciałbym zapytać o pozytywny wymiar początku Sejmu nowej kadencji, bo bardzo wielu obywateli obserwuje Sejm przez transmisję na YouTubie. Jest już ponad 100 tysięcy subskrybentów i prawdopodobnie padnie...
Będzie srebrny przycisk.
No właśnie. I jest pytanie, czy pan ten srebrny przycisk jako szef Izby, marszałek Sejmu przyjmie, bo to jest decyzja autora kanału. Pytanie, kto jest autorem, no ale pewnie można...
Polacy.
No właśnie. Więc krótkie trzy pytania. Czy pan przyjmie? Jeśli tak, to czy stanie ten przycisk na mównicy sejmowej, czy bardziej pan, w pana w gabinecie? Czy zechce pan, to drugie pytanie, monetyzować to i na przykład czerpać korzyści z reklam? I trzecie pytanie, kiedy pana podcast i czy będzie miał nazwę Sejmflix?
Wie pan, ja już raz byłem w programie, w którym był złoty przycisk, więc teraz przyjmować srebrny przycisk? No nie wiem, zobaczymy. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ja się przede wszystkim strasznie cieszę i bardzo dziękuję tym wszystkim ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał sejmowy pozyskał, bo to znaczy, że dzieje się to, co powinno się dziać. Ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października, chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć. No i od razu zapowiadam wszystkim tym, w związku z tym, co przed chwilą powiedziałem, in vitro, ustawa o pielęgniarkach, odwołanie członków komisji Lex Tusk, powołanie trzech, czy pierwsze czytanie powołania trzech komisji śledczych, ustawa o handlu w niedzielę, powołanie Rzecznika Praw Dziecka, tego jest mnóstwo. Drodzy Państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie na najbliższy wtorek i środę, bo przypuszczam, że będzie się działo i dużo emocji, ale też i dużo dobra na koniec tego będzie. Ja pogadam z CIS-em, no bo ja jakoś nie czuję się kompetentny, żeby pisać o ten srebrny przycisk. Dla mnie złotym i diamentowym przyciskiem jest to, że jest 126 tysięcy subskrybentów, a może, tylko nie, proszę nie traktować tego jako zachętę, mówię to do posłów, a może będziemy w stanie wycisnąć więcej i to będzie bardzo dobrze. Słuchajcie, demokracja wreszcie schodzi pod strzechy, wreszcie wchodzi do naszych telewizorów, do naszych komputerów, do naszych smartfonów. Tak powinno być. Miejsce, w którym jesteśmy, to nie jest muzeum demokracji. To jest miejsce, w którym demokracja ma być żywa. Ma pokazywać się ludziom, ma pracować na ich oczach. Fajnie, że tak jest. Natomiast czy mój podcast będzie miał tytuł Sejmflix? Tego jeszcze nie ustaliłem. Mam nadzieję, że wreszcie będę miał chwilę, żeby zacząć go robić, bo co chwila jest coś innego do zrobienia. Przyjąłem już zaproszenie do podcastu na razie pani poseł Matysiak, Pauliny, bo zgłosiła się z tym do mnie, z przyjemnością tam wystąpię. No ale jak dobrze wiecie, sam też sobie pewnie nie podaruję i podcast odpalę. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę, to zgłoszę się, żebyśmy podpisali umowę na temat praw autorskich i ten pomysł pana redaktora został godnie wynagrodzony. Tak.
Dzień dobry, panie marszałku. Klaudiusz Syda, Zagradio, Nowy Świat. Ja mam kilka pytań, więc poproszę o zwięzłe odpowiedzi, bo mnie koledzy tutaj zaraz zliczą.
A, to już jest,
chyba, że pan marszałek ma dużo czasu.
Pana ryzyko. Wie pan, jak to ze mną jest.
Dobra. Komisje śledcze kiedy tak realnie? No bo mówił pan marszałek o tym, że jest problem także z komisjami, z prezydiami i tak dalej, bo musi przejść przez ustawodawczą. Tu jeszcze nie ma prezydium. Mówię o uchwałach. Kiedy realnie mogą zacząć pracę? To po pierwsze. A po drugie, czy Polska 2050, nie wiem, czy pan marszałek może się jeszcze wypowiadać, czy nie, i ma już swoich kandydatów do tychże komisji?
Realnie to pewnie będzie wyglądało tak, że jeżeli sprawnie przejdziemy proces pierwszego czytania, on musi być na posiedzeniu plenarnym w najbliższy wtorek, to na kolejnym posiedzeniu w następnym tygodniu będziemy w stanie dojść do etapu, w którym ja poproszę o zgłaszanie kandydatów, czyli przeczytać to drugi raz i otworzyć zgłoszenia kandydatów do tych komisji. Zobaczymy, jaki termin, to też skonsultuję z prezydium, na to wyznaczymy, czy będziemy chcieli domknąć ten proces w kolejnym tygodniu, czyli jeszcze przed powołaniem rządu, czy zrobimy to w tym tygodniu, w którym będzie powoływany rząd.
Natomiast czyli ja chciałbym, grudnia, tak?
Chciałbym zrobić to w tym roku. To z 2-3 tygodnie i te komisje powinny działać, jeżeli oczywiście Sejm tak zdecyduje. Natomiast rozważaliśmy, czy może na początek jedną, ja sam miałem taki pogląd, ale przedyskutowaliśmy to na wszystkie strony. Jak my zaczniemy teraz powoływać jedną, a później drugą, a później trzecią, to zatkamy Sejm w tym momencie, w którym on będzie już musiał procedować mnóstwo ważnych ustaw związanych z budżetem, związanych z tym, że będzie nowy rząd. Więc zróbmy to teraz, póki jeszcze mamy tę przestrzeń. Niech te komisje ruszą do pracy, niech robią swoją robotę, to pewnie nie będzie trwało długo, ale niech to się stanie w tym roku. Chciałbym, żeby ten proces się w miarę szybko domknął, ale to jest oczywiście wszystko decyzja Sejmu, no wola Sejmu, jak to będzie.
Będą jakieś inne jeszcze, czy tylko te trzy? Bo...
Trzy projekty do mnie wpłynęły. Teraz posłowie mają, ja nadałem im już numery, one teraz będą przez posłów, rozumiem, czytane. Mają czas do przyszłego tygodnia, żeby się z nimi zapoznać, żeby wyrobić sobie stanowisko. Nie ma innych na razie projektów, które by wpłynęły do laski marszałkowskiej w tym zakresie.
Kandydaci Polskie 2050 do tych komisji?
To już będzie uzgodnienie pomiędzy przewodniczącymi klubów i zdaje się, że ponieważ temat jest świeży i mówię o tym państwu dzisiaj chyba po raz pierwszy, chyba takich uzgodnień jeszcze nie było, no bo niby dlaczego miałyby być.
Okej. Okay. To a propos połowy grudnia, rysuje się taki scenariusz, że rząd może być powołany, Donalda Tuska, o tym rządzie mówię oczywiście, gdzieś około 12-13 grudnia i ewentualnie zaprzysiężenie. Pytanie, czy wyobraża pan sobie taki scenariusz, że nie jest zaprzysięgany, a na szczyt Unii Europejskiej leci na przykład Andrzej Duda?
Bardzo trudno jest mi wyobrazić sobie taką sytuację, bo to by oznaczało tak naprawdę wypowiedzenie wojny demokracji ze strony pana prezydenta. Pan prezydent oczywiście ma w konstytucji niedoprecyzowany termin, natomiast no każdy się domyśla, że jeżeli wychodzi rząd z tego budynku, z wotum zaufania, od ludzi, których reprezentują posłowie, to zadaniem prezydenta jest go niezwłocznie powołać. Pan prezydent jasno wysłał sygnał, również przez pana ministra Derę, z tego co słyszałem, że ponieważ 12 jest w Genewie, to najprawdopodobniej powoła ten rząd 13. I ja uważam, że to jest jeszcze rzecz, która mieści się w standardach konstytucyjnych. Natomiast opowiadanie dzisiaj, czy sugerowanie, że pan prezydent mógłby zwlekać tydzień, 2-3 tygodnie albo 5 miesięcy, no słuchajcie, to już by była, przepraszam, bardzo poważna sprawa i bardzo poważne zagranie na nosie tym milionom Polaków, którzy bardzo precyzyjnie 15 października określili, kto ma rząd w Polsce sprawować. Nie wydaje mi się, żeby prezydent chciał grać, to już by była brudna polityczna gra, w brudną polityczną grę. Chcę wierzyć, że okaże się w tym momencie stróżem konstytucji, stróżem dobrych politycznych obyczajów i rząd będziemy mieli najdalej 13 zaprzysiężony i gotowy do działania również na szczycie europejskim.
Panie to jeszcze jedno. Może już...
Już, to już ostatnie pytanie w takim razie. Poprzednia kadencja zostawiła parę projektów obywatelskich w Senacie, między innymi tak zwaną Lex Czarnek 3.0. Czy pan marszałek może miał analizy prawne, czy te projekty obywatelskie, które skończyły swój żywot w Senacie, wracają w tej kadencji do Sejmu i czy się nimi zajmujecie?
Nie wrócą. Mamy bardzo jasne analizy w tej sprawie. Jeżeli coś zostało uchwalone przez Sejm, to nie jest już, a później przeszło przez Senat, projektem, a więc się dyskontynuuje. Jest ustawą, która po prostu została przez Izbę uchwalona, a więc tych projektów rozpatrywać nie będziemy. Jest 10 projektów obywatelskich, które przeszły. To podwójne sito. Po pierwsze, to, o którym pan przed chwilą wspomniał, a po drugie to sito, bo przecież też były takie projekty obywatelskie, które przeleżały dwie kadencje do tamtej kadencji. Prawo mówi wyraźnie, projekt może przejść z kadencji na kadencję, ale na trzecią już nie. I też były projekty, które się właśnie w ten sposób zdyskontynuowały, że tak powiem technicznie. Zostało 10, mamy 6 miesięcy na ich przeprocedowanie, przeprocedujemy je. Pierwszy o in vitro już jest procedowany, ten o podwyżkach dla pielęgniarek właśnie będzie procedowany i dobrym zwyczajem będzie, że będziemy starali się to robić stopniowo, myślę, na każdym posiedzeniu.
Pan redaktor z Polsat News, bardzo dzień dobry, proszę. Prosiłbym Dąbrowski. O jedno pytanie.
Polsat News, oczywiście jedno pytanie. Mm-hmm. Panie marszałku, Róża Fontun wczoraj zagłosowała za reformą traktatów unijnych, w zasadzie ustroju Unii Europejskiej. Czy to jest oficjalne stanowisko Polski 2050, czy to była jej decyzja jako europosłanki? Proszę o komentarz.
To była decyzja Róży Thun w tej sprawie. Myśmy toczyli też długie rozmowy. Ja nie jestem człowiekiem, który chciałby komuś łamać kręgosłupy i nie będę ich łamał, tym bardziej, że bardzo szanuję wszystkich posłów Polski 2050. Ja mam w tej sprawie inny pogląd. Uważam, i zresztą chyba większość naszego ugrupowania, uważamy, że oczywiście trzeba rozmawiać o traktatach unijnych, ale są na to odpowiednie momenty i to chyba nie jest najlepszy moment. Mamy tu spór, nie tylko zresztą my mamy, ale wielu ludzi w Europie dyskutuje, czy to jest ten moment, czy nie ten moment, żeby tak dogłębną reformą traktatów się zająć. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Sam pan wie, tak samo jak ja wiem, że decyzję w tej sprawie będzie jednogłośnie podejmowała Rada Europejska. A więc w najbliższym czasie nie możemy się spodziewać żadnych zmian w traktatach, patrząc na to, jak wygląda polityka. A cały ten spór, który teraz toczymy, jest ważny, ale jednak z politycznego punktu widzenia czysto akademicki.
Czyli rozumiem, że Róży Fontun nie spotkają żadnych konsekwencji z tego,
nie,
jak
znaczy
głosowała.
Nie uważam, że w ugrupowaniu takim jak nasze my powinniśmy się karać za to, że ktoś ma takie przekonania, a nie inne. Myśmy, ja, nie tylko Michał Kobosko i inni, bardzo długo rozmawialiśmy z Różą Thun w tej sprawie. Ona prezentuje w tej sprawie bardzo jasne stanowisko i jasno je argumentuje. Jeżeli ja byłbym w Parlamencie Europejskim, głosowałbym pewnie inaczej, podobnie chyba wielu członków naszego ruchu. No ale to już jest nasza wewnętrzna sprawa, o której będziemy bardzo też długo i mocno dyskutować. Róża Thun robi bardzo wiele dobrego i dla Europy, i dla Polski 2050. Natomiast są i będą takie sprawy, w których się nie zgadzamy i w których będziemy to pokazywać, mam nadzieję, mając już szerszą reprezentację Polski 2050 w Parlamencie Europejskim, co mam nadzieję niedługo nastąpi.
To jeszcze ostatnie pytanie, TVN24. Proszę, panie redaktorze.
Dzień dobry, Radomir Witt, TVN24. Panie marszałku, swego czasu premier Morawiecki bardzo chciał się z panem spotkać i pan mówił o tym, że spotkanie owszem, ale dopiero gdy już formalnie ten jego gabinet powstanie. Na jakim etapie są państwa kontakty? Czy może jakoś formalnie się już zwrócił z prośbą o to spotkanie i czy może też jakoś informował pana o swoich planach dotyczących wystąpienia o wotum? Jakoś czasowo spróbował to premier rozrysować może?
Wie pan, przepraszam, że w czasie pana pytania sięgałem do telefonu, ale chciałem być precyzyjny, ponieważ te dochodzące do mnie zewsząd, acz nie bezpośrednio, gorące pragnienia pana premiera Morawieckiego, ale takie nieśmiałe, trochę skrywane, że chciałby się spotkać, ale jednak bezpośrednio nie zadzwoni, napisze pismo, odezwie się do klubu, minie w przejściu w sejmowym korytarzu i powie tylko dzień dobry, ale nic więcej. Doprowadziły do tego, że w mojej głowie od wielu godzin kołacze się znany utwór Zbigniewa Wodeckiego, opowiadaj mi tak. dzisiaj, mając go cały czas w głowie, sięgnąłem do tekstu, żeby go odświeżyć. To bardzo adekwatny tekst. Opowiadaj. Nikt nie opowiada tak jak ty. Choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź naprzeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Myślę, że to właśnie ten mood, w którym się dzisiaj znajduję dzięki panu premierowi Morawieckiemu, a mówiąc zupełnie poważnie, wie pan, no są jakieś granice również w polityce, powagi i braku powagi. Jeżeli ktoś wie, że nie sformuje rządu, to po co ludziom głowę zawraca, wołając ich na ministrów na 14 dni, jeżeli tyle zechce wykorzystać? Po co opowiada właśnie Polkom i Polakom, że to jest polski rząd? Co on zrobi przez 14 dni poza wzięciem odpraw, kiedy będzie tym rządem za 14 dni przestawał być? Jeżeli traktujemy się poważnie, to ja już nie wiem, co zrobić. Nie mam po prostu pomysłu, mimo że mam 47 lat, 5 lat studiowałem psychologię i niejakie doświadczenie w relacjach interpersonalnych mam. Nie wiem jeszcze, jak dać kosza premierowi Morawieckiemu, żeby do niego dotarło, że nikt nie chce z nim tego rządu robić, że nic z tego nie będzie, że czarna polewka, że niestety to zostało odrzucone. Ale on uparcie dalej przychodzi z kwiatami, dalej przychodzi w konkury i dalej sam siebie przekonuje, że z tego związku coś będzie. Nie będzie, panie premierze. Niech pan, błagam, zakończy tę farsę i jak najszybciej pozwoli sformować w Polsce rząd, który zajmie się realnym rozwiązywaniem spraw w oparciu o realną sejmową większość i skończy tę mimikrę, bo to na koniec panu źle służy jako poważnemu politykowi. Będzie pan uznawany za kogoś, kto przyjmuje przegrane bitwy. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić w polityce. Przyjmować przegrane bitwy. A pan Morawiecki zdecydował się to zrobić. Ja powtórzę raz jeszcze. Jeżeli pan Morawiecki wyklaruje swój status i będę wiedział, kim jest, bo na razie jest zdymisjonowanym premierem, który czasowo pełni obowiązki i jeszcze parę dni będzie je pełnił. Jeżeli prezydent powoła go na premiera, zaproszę go na spotkanie i porozmawiam z nim o dacie exposé. Uważam, że nie ma na co czekać i że to exposé powinno być wygłoszone szybko. Pan premier Morawiecki, jeżeli nim zostanie, miał dużo czasu na refleksję w tym względzie. Rozumiem, że exposé ma już napisane i nie ma co czekać do 14 dnia na 2 godziny przed północą, żeby powiedzieć, że się jest gotowym, jak się miało miesiąc na to, żeby się do tego kroku, o którym się marzyło, przygotować. Będę do tego gorąco premiera namawiał, żebyśmy szybko to kończyli, szli pod głosowanie, moment prawdy, jest większość, nie ma większości. Jeżeli nie ma, zaczynamy drugi krok, jedziemy dalej. Nie ma na co czekać.
Bardzo dziękujemy.
Jeszcze jedno pytanie, przepraszam.
No już chcieliśmy, ja już dobrze. Panie marszałek tutaj, wilczym prawem.
Dzień dobry, panie marszałku. Wilcze Jacek Brzanowski, Telewizja Polska, TVP Info. Ja mam pytanie dotyczące odwołania Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów. Dlaczego taka komisja miałaby zostać odwołana? Ja wiem, że pan marszałek mówił o tym, że od tego są służby specjalne, żeby takie wpływy badać, ale to w takim razie ja zadam w kontrze do Komisji do Spraw Badania, do Spraw Pegasusa. To czy tych tutaj, tej sprawy nie mogą też badać służby specjalne? Skoro tamta komisja do spraw badania rosyjskich wpływów ma zostać
już
odwołana.
Już panu wyjaśniam. Mhm. Cały problem polega na tym, że jeżeli chodzi o używanie Pegasusa, to służby specjalne są podejrzane o używanie go w nieuprawniony sposób. A więc jeżeli teraz mielibyśmy oczekiwać, że służby specjalne, które są o coś podejrzane, wyjaśniają sprawy związane z tym, jak działały służby specjalne, to obawiam się, że nie bylibyśmy wystarczająco efektywni. Bo jeżeli masz co do kogoś jakieś podejrzenia, to prosisz innych, żeby zweryfikowali te podejrzenia, a nie samego zainteresowanego. Jeżeli podejrzewamy, że ktoś kręci, oszukuje, zdradza, to nie powołujemy go do komisji w sprawie jego krętactw, oszustw i zdrad. Tylko formujemy komisję, która będzie w stanie to ocenić i powiedzieć nam, czy ten Pegasus został kupiony legalnie, czy był używany legalnie. To bulwersuje miliony Polaków. Bardzo chcielibyśmy to wiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o komisję dotyczącą badania wpływów rosyjskich, przypomnę panu, ale też i wszystkim, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Polsce 8 lat. Miało wszystkie narzędzia i wszystkie służby świata do tego, żeby złapać każdy wpływ rosyjski, jaki tylko mógł się w Polsce pojawić, ale z jakichś powodów tego nie zrobiło. Skoro tego nie zrobiło i przez 8 lat nie dostarczyło żadnego dowodu, że ta komisja ma sens, to należy się zapytać Sejmu, czy ta komisja ma sens. I właśnie to pytanie zamierzamy zadać. A wydaje mi się też, tak między nami mówiąc, że kilkaset tysięcy złotych wydawanych co miesiąc, co dwa miesiące, doliczę do tego biura i inne rzeczy, naprawdę mogłoby być spożytkowane w inny sposób, wesprzeć program in vitro, o którym wczoraj mówiliśmy i niektórzy z Państwa z PiS-u martwili się, skąd pieniądze, jak to zrobić. Może wesprzeć podwyżki dla pielęgniarek, które niedługo będziemy procesować. Znajdzie się w Państwie wiele celów, które te pieniądze chętnie przyjmą. To takie proste rozróżnienie.
Bardzo dziękujemy.
Te wpływy rosyjskie też były wśród właśnie służb specjalnych w tamtych latach, tak samo jak służby specjalne korzystały z Pegasusa.
Chce pan powiedzieć, że za rządów Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy? To chciał pan powiedzieć?
Nie, chcę powiedzieć, że te wpływy mogły występować. Ja nie mówię, że one były. Ja nie wiem o tym, czy one były, ale te wpływy...
A, czyli domaga się pan, żebyśmy zbadali teraz, czy w służbach zarządu wicepremiera Kaczyńskiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływy, bo nie ma pan co do tego pewności.
Znaczy, ja się niczego nie domagam, panie marszałku, tylko ja pytam o to,
nie,
czy
to
też
ja też odpowiadam, bo z ciekawością przyjmuję pański punkt widzenia.
To właśnie o to pytam, czy to też nie powinno zostać zbadane, czy te wpływy wśród służb specjalnych nie były aktywne, tak samo jak służby specjalne, zadajemy pytanie, czy one w nielegalny sposób korzystały z
Pegasusa. Wie pan, ja porozmawiam z siłami politycznymi, może rzeczywiście trzeba to jeszcze bardziej wnikliwie sprawdzić, jak sprawował się wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, jak sprawował się cały rząd PiS-u w tej sprawie i czy nie dopuszczał do jakichś rosyjskich wpływów. Może ma pan rację, może powinniśmy się tym zająć, ale po kolei, zróbmy to wszystko po kolei, afera wizowa, Pegasus, wybory kopertowe, w których ja brałem udział, moje nazwisko było na tych kartach, które później mielono bez sensu. Bardzo chętnie dowiemy się krok po kroku. Zapewniam pana, że chociaż jestem skromnym marszałkiem rotacyjnym i będę tu tylko 2 lata, to w ciągu tej kadencji naprawdę będziemy w stanie pokazać państwu prawdę przede wszystkim, bo prawda, jak mówił klasyk, nas wyzwoli w bardzo wielu obszarach naszego życia. Dziękuję państwu serdecznie.
Bardzo dziękujemy.